Mamy w dalszym ciągu nauczanie o pieniądzach.
Dzisiaj będzie o rozmnażaniu może.
I tak, i nie.
Łukasz, czy masz niepewności?
Temat, jak stać się milionerem.
Amen!
Zanim zacznę, to muszę przyznać, że nie z wszystkim się zgadzam, co ten człowiek pisze o jakby procesie stawania się milionerem, ale pod większością mógłbym się podpisać. Natomiast nie będę tego sądził, nie będę wydawał opinii, przekazuję materiał tak, jak na tłumaczę przystało. Postaram się rzetelnie i w 100% to przekazać. Ale też wzbogacając może to jakieś moje przemyślenia, czy doświadczenia, czy spostrzeżenia. Autor najpierw zaczyna od takiego kazusa sprzątaczki. O co chodzi? Jest sobie jakaś pani sprzątaczka. Hela. Jest Hela i Hela ciężko pracuje. To nie jest łatwa praca. Kiedyś może w poprzednim systemie była łatwa, teraz przynajmniej obserwując te panie, z którymi ja współpracuję, to nie jest prosta praca. Taka pani Hela pracuje ciężko, ale zauważa, że jej nie starcza. Że albo musi gdzieś tam się zadłużać, albo idzie na krawędzi. I Hela dochodzi do wniosku, że musi pracować więcej, bo nie wiąże końca z końcem. Zadłuża się, później to spłaca i koniec końców albo się coraz bardziej pogrąża, albo cały czas żyje według pewnego takiego schematu, czyli algorytm jest ten sam. Zarabiam, nie starcza, pożyczam, dostaję wypłatę, oddaję, zarabiam i tak dalej. Hela postanawia pracować więcej. Czyli dokłada do tych 8 godzin, powiedzmy, w urzędzie, jeszcze 4 godziny, powiedzmy, na basenie. I Hela rzeczywiście zarabia nieco więcej, ale nie dużo. Bo z definicji praca Heli jest ograniczona. Czyli stawki, płace dla przewidziane dla sprzątaczki i przyjęte też są w pewien sposób ograniczone. Koniec końców Hela dużo więcej nie zarabia, a jest bardziej zmęczona, jest bardziej podrażniona i podupada na zdrowiu. I jest też pewien próg, pewien limit, o który Hela się uderza. Belka, o którą uderza głową, bo nie może go przekroczyć. Czyli nawet powiększając liczbę godzin, w dalszym ciągu może jej nie starczać. Załóżmy, że na przykład Hela ma na utrzymaniu dość duży dom budowany w starych technologiach, dużą rodzinę, nie wiem, jeszcze powiedzmy niedołężnego rodzica, dzieci. Jest jej ciężko, nie jest w stanie pewnej granicy przeskoczyć. Dla Heli wyjściem było branie drugiej pracy, natomiast to obraca się przeciwko niej, bo podupada na zdrowiu, tak jak mówiliśmy, jest rozrażniona, zdenerwowana i tak dalej. Czyli nie, to nie działa. Czyli ten schemat nie działa, że wezmę więcej pracy, ponieważ ta praca ma ograniczone limity. Mamy z tego prosty wniosek. Pierwszy wniosek mamy taki, że jest tę pracę, w których jest pewien limit, ile możemy wyciągnąć. Nawet zwiększając liczbę godzin, jest praca, gdzie jest pewien limit i tego nie przeskoczymy. Jest pewien limit i ciężko liczyć na jakieś, nie wiem, inne zarobki, na przykład u grabarza, ale już jest inny ten limit, powiedzmy, u ginekologa. Inny jest limit u operatora tokarki, a inny jest limit u operatora dźwigu wysokościowego. Czyli te prace z definicji mają pewne limity. Co może zrobić Hela? Zostając w tej pracy, zrobi niewiele, ewentualnie się zajeździ.
Albo grabarzem.
No właśnie, grabarz to jest ta, ta praca. Nie znam Boga tego grabarza. Znam jednego ex-grabarza, ale... Ale nie, też narzekam. Czyli to jest sygnał, że Hela może zmienić pracę. Powiedzmy, ten, ta ilość pieniędzy, którą ona potrzebuje, żeby godnie żyć, a której ta praca jej nie daje, może być w innej pracy. No, skoro nie ma tego tutaj, to pewnie jest gdzie indziej. Może zmienić pracę, ale nie może tego robić hura bura, hula hop. Czyli po pierwsze Hela musi zbadać rynek pracy. Jak to się w ogóle ma, żeby nie rzucić tej pracy i zostać na zielonej trawce albo na psiej trawce, jak to mówi. Druga sprawa, Hela musi się dokształcić, bo jeżeli powiedzmy przez 15 lat robiła tą rzecz, to musi się gdzieś kwalifikacje podciągnąć. Czyli nie tylko ryzyko zmiany pracy, nie tylko rekonesans rynku pracy, ale też rozwój. Musi w siebie zainwestować. Powiedzmy, nie wiem, nauczyć się pakietu Office. Podstawowy rosyjski. Podstawy rachunkowości. Zależy, w co mierzy. No i najważniejsze, Hela musi sobie postawić jasny cel finansowy. Ile chce zarabiać? W co mierzy? Żeby się nie okazało, że na przykład się przeszacowała, albo żeby się nie okazało, że w nowej pracy ma mniej niż poprzedniej. Czyli wyjściem bardzo często jest zmiana. Oczywiście w zależności od zawodu, w zależności od aspiracji, od ambicji, od predyspozycji również. Kazu sprzątaczki. Zamykam. Druga historia. Autor opowiada o swojej znajomej, która skończywszy studia w Polsce, wyjechała do Stanów. Wyjechała do Stanów i była nikim, więc zaczęła od sprzątania. Tak zwane ofisy. Ponoć gang polski opanował ofisy w niektórych miastach i to należy, tak jak na przykład pewne prace należą do Latynosów, pewne mają Irlandczycy, pewne mają Grecy, na przykład masarnie mięsa mają Grecy. Irlandczycy są w policji, w straży. Polacy ponoć są dobrzy w budowlanych ofisach. No, specjalizacja. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że z pani magister w Polsce upadła na poziom konserwatora powierzchni gładkich i kropowatych. Sprzątała. Ale była w tym bardzo dobra i robiła to sumiennie. I Hela, nie Hela, może ta pani, znajoma. Dobrze. Znajoma w pewnym czasie dostała bardzo dobrą pracę w bogatym domu. Sprzątała mniej, zarabiała bardzo dobrze. Pokazała się, była w tym świetna. Była uczciwa, pracowita. Ktoś to zauważył. Nie od razu, po pewnym czasie. I pracowała w bogatym domu. No, wydawałoby się, że chwyciła Pana Boga za nogi, za plecy, że całkiem chwyciła tego Pana Boga. Bo i było naprawdę dobrze. Ale znajoma postanowiła zainwestować w drugie studia. I znaczną część dochodów na te studia wyłożyła. W Stanach studia są dość kosztowne. Dla przykładu dobre technikum, czy coś... Dobry kolej, czy coś pomiędzy techniką a studiami licencjackimi, kosztuje za semestr od 15 do 40 tysięcy dolarów. Stąd te kredyty, na których jadą w Stanach i stąd cały czas gadanie o edukacji wykształceniu dzieci. Oni się naprawdę ciężko zadłużają, a dług samych studentów Stanów Zjednoczonych to 3 biliony dolarów. Czyli jakieś 12 bilionów złotych. To dług studentów. Oni się zadłużają i ich rodzice się zadłużają, żeby ich wykształcić. Ponieważ szkoły takie publiczne mają słabą jakość. Jeżeli ktoś nie jest geniuszem, to musi ciężko za to płacić. I ta znajoma zainwestowała. Dobrze zarabiała, zainwestowała. Czyli nie została na tym, w tym poziomie, na tym miejscu, w którym była. Chociaż jej było dobrze, ciepło, wygodnie, komfortowo. Skończyła studia i rzuciła tą pracę. Przeszła do innej pracy, co ciekawsze, w swoim zawodzie, ale gorzej płatnie. Też wydaje się coś nie tak. Zmienić dobrze płatną pracę na gorzej płatną pracę. Ale pracowała w zawodzie. Po kilku latach awansowała na głównego finansistę i zarabiała bardzo dobrze. Czyli od sprzątacza ofisów do głównego finansisty bardzo dobrze prosperującej firmy. Powiedzielibyśmy przypadek? Fuchs miała szczęście, pod dobrą gwiazdą się urodziła? Nie. Zaczynała od zera. Bez znajomości, od sprzątania. Szmata, odkurzacz. Skończyła prawdopodobnie w dwuczęściowym garniturze. Na wysokich obcasach, w klimatyzowanym biurze. To jest konsekwencją pewnych wyborów, pewnej strategii, ambicji, ascezy i pokory. Gdybyśmy analizowali ten przypadek tej znajomej, nie wiem, czy on naprawdę ten człowiek znał, ten autor tą znajomą, czy nie znał, czy sobie wymyślił na potrzeby książki, ale kapitalnie to wygląda. Ja patrzę na to, jak stać się milionerem, patrzę na milionerem nie tylko w zasobach finansowych, ale patrzę milionerem na każdej płaszczyźnie. Emocjonalnej, duchowej, relacji między ludźmi, hobby, rozwoju i tak dalej. Patrzę na tego milionera trochę szerzej niż tylko na mamonę. To, co ona zrobiła, to po pierwsze, miała pokorę zacząć od zera. Po drugie, miała odwagę zaryzykować. Po trzecie, była w tym dobra i sumienna, a po czwarte, miała chęć rozwoju. Nie zatrzymała się na komfortowej, dobrej pensji w bogatym domu, w dworku, jakimś pałacyku, który sprzątała, ale cały czas miała potrzebę rozwoju. Nie zatrzymała się w rozwoju, czyli nie zatrzymała tego jakby koła zamachowego rozwoju, gdzieś tam, szła w górę. Nie zatrzymała się na pierwszej placówce, na drugiej, na Polance, na schronisku, szła w górę. Na czarnym stawem, na zmarłym stawem szła w górę. Trzecia sprawa, jaką ten człowiek porusza w książce, to praca dobrze płatna i praca źle, słabo płatna. Istnieją i takie prace, i takie prace. I to jest jasne jak świat. Chociaż niewiele, nie zawsze człowiek zdaje sobie z tego sprawę, nie zawsze człowiek przyjmuje to jako fakt. Czasem człowiek próbuje emocjonalnie do tego podejść, czasem z roszczeniami, czasem z zazdrością, a czasem z obojętnością, ale jakbyśmy nie koloryzowali tego faktu, tak jest. Pewne prace z definicji są słabo płatne, pewne prace są średnio płatne, pewne prace są bardzo dobrze płatne. Oczywiście druga sprawa jest taka, że rynek pracy odpowiednio się rozkłada. To znaczy nie może być, że wszyscy będą zarządzać firmami. Już teraz rynek pracy w Polsce ma za dużo menadżerów i kadry zarządczej. Bo był boom na studiowanie zarządzania i marketingu. Szkoły się rozwijały, powstawały akademie, prywatne uczelnie, uniwersytety, profesorowie, wykładowcy zarabiali na prywatnych, wyprodukowali mnóstwo ludzi, dla których nie ma pracy. Nikt nie pomyślał, że można by, teraz zaczyna to robić, jestem tego świadkiem, bo pracuję w tej działce, ale nikt nie pomyślał wcześniej, żeby wykształcić dobrych ślusarzy. Słuchajcie, ostatni ślusarz w zeszłym miesiącu zamknął zakład w Nowym Targu. 75-letni człowiek. Już nie ma tego typu ludzi. Są ślusarze, mają jeszcze firmy ślusarskie ludzie, są samouki, są jeszcze jacyś ludzie po studiach. Natomiast taki zawód jak ślusarz, jak tokarz, jak elektryk, grawernik, politurnik, tych zawodów już nie ma, wymarły. Bo ktoś zaczął poważne, dobre zawody, szewcy, jeszcze są szewcy, nie wiem czy klną jak szewcy, jeszcze są szewcy, chociaż szewc chyba aż taki pożądany nie jest. Natomiast mój kolega ma z ojcem zakład, taki, coś takiego jak ślusarski, coś podobnego, też jakieś ogrodzenia, barierki. Mówię, że jakby znalazł dobrego ślusarza, no to by dali mu 3,5-4 tysiąca na rękę na start, nie? Jakby tylko wiedział, o co chodzi i chciał pracować. Nie ma na przykład dobrych spawaczy. Było trochę, ale wyjechali. Bo okazało się, że taki prosty spawacz to jest gość, kurczę. To na stoczniach na platformach wiertniczych i tak dalej. To są po prostu ludzie, którzy zarabiają niesamowite pieniądze. Taki spawacz z Podhala pół roku pracował na, no, trochę na platformie, trochę na lądzie. Miał kontrakt na pół roku, więcej nie potrzebował. Chciał zarobić na dom, no i zarobił na czysto 400 tysięcy złotych przez pół roku. Jakiś tam spawacz, nie? Wydawałoby się. Więc są pewne zawody, znaczy, o co tutaj chodzi? Chodzi o pewne rozpoznanie rynku. To nie chodzi o to, my życia już nie cofniemy, nie? Mamy tam pewne szkoły, pewne wykształcenia, ale zawsze mamy wpływ na nasze życie tu i teraz. Zawsze możemy się gdzieś doszkolić. W tamtym roku prowadziłem taki kurs język angielski, podstawy dla bezrobotnych plus 50. No, ktoś to organizował, potrzebował też lektora angielskiego, jakieś tam mieli różne komputery, rachunkowości i tak dalej. No to myślę, okej, dodatkowa jakaś fucha, 2 miesiące. Słuchajcie, nie mogli uzbierać z bezrobotnych 10 osób. Uzbierali raptem 7 osób, z czego kurs ukończył 6 osób. I ja się zastanawiam, co jest grane. Ci ludzie mieli opłacone wszystko, mieli materiały za darmo, mieli opłacony dojazd i mieli obiady z cateringu. I mieli podane coś na tacy, czego po prostu nikt nie chciał. 6 osób raptem się znalazło, chyba na kilkadziesiąt o podobnym profilu. Po prostu nie chcieli z tego skorzystać. Jednej rzeczy nie rozumiem. Nie mogę zrozumieć, jak ktoś może siedzieć bezczynnie, nie rozwijając się. Jak można siedzieć i czekać, aż gwiazdka z nieba spadnie, albo wygram 6 w totolotka? Jakaś paranoja. To jest jakiś... Jak można pasywnie siedzieć kilka lat na przykład w urzędzie pracy i nic nie robić w kierunku jakiegoś, nie wiem, rozwoju? Ja słyszę, że są kursy komputerowe. No, doświadczyłem kursu języka. A
są prawo jazdy nawet.
Prawo jazdy, koparki, barman, fryzjer. Słuchajcie, taki kurs koparki, ja chciałem kiedyś taki zrobić. U mnie w szkole uczniowie nie chcą takiego kursu robić. On kosztuje chyba 2 czy 3 tysiące normalnie, gdybym płacił. Myślałem, że się załapię jako uczeń, ale wiek mnie nie puszcza. Słuchajcie, jakbym zrobił taki kurs, jakby ktoś zrobił taki kurs z bezrobocia, to jedzie na miesiąc do Anglii, pracuje 6 godzin w koparce klimatyzowanej i ma roczną pensję jak w Polsce. Jeszcze ma 2 pomocników takich, cieci, którzy mu coś pomogą. On sobie siedzi, pije jakiś tam napój chłodzący. Klimatyzacja jest wentylacja, papierosa może palić. 6 godzin dziennie przez miesiąc. Obliczyłem to z uczniami, bo im powiedziałem, że są niewdzięczni, roszczeniowi i leniwi. Bo nawet się na kurs nie chcieli zapisać, który mieli za darmo. To akurat przykład uczniów ze szkoły. Zakładam, że są młodzi, głupi, co po niektórzy. Natomiast nie rozumiem ludzi dorosłych, którzy na przykład chodzą roszczeniowo do urzędu pracy, a nic nie robią jakby w kierunku rozwoju. Znaczy ja wiem, że są różne sytuacje losowe, nie chcę wrzucać do jednego worka, ale jak ktoś mi coś daje za darmo, możliwość rozwoju, no i na takiej zasadzie, że tego nie biorą, wyśmiewają, a co z tego będą mieli? Jeszcze wtedy trzeba było im dopłacić za to, chociaż słyszałem, że dopłacają niektórym nawet, żeby szli na kursy. No to jest jakaś choroba, to jest jakiś rak. I taki człowiek nie ma mentalności, już nie mówię milionera, nie ma mentalności, żeby się gdzieś rozwijać, żeby coś dawać. On by chciał cały czas brać i żeby jeszcze mu się opłacało. On się tak narzeć, żeby mi się opłacało. Już nie to, że normalnie się narzeć, tylko ma się tak narzeć, żeby mi się to opłacało. Istnieją różne prace, dobrze płatne i źle płatne, a czy pracujemy, czy nie pracujemy, czy jesteśmy z naszej pracy zadowoleni, czy niezadowoleni, zawsze mamy możliwość rozwoju. Zawsze możemy się rozwijać. Nawet jeżeli jestem zadowolony z mojej pracy, to zawsze mogę się rozwijać. Znowu tutaj przytoczenie z książki, a z życia taki przykład. Rok 2000, olimpiada w Sydney i Robert Korzeniowski zdobył 2 złote medale w kodziarstwie. W chodzeniu? No jakiś taki sport, tak wykrzywiany. No w ogóle fenomen. Gość fenomenalny. A udzielał wywiadu do polskiej telewizji, udzielał wywiadu po angielsku, a za chwilę do francuskiej telewizji, bo ponoć tam na co dzień gdzieś trenował we Francji sobie. Nie? Pytałem się go, Robert, jesteś geniuszem, mówisz w tylu językach. On mówi, nie jestem geniuszem. To jak się nauczyć francuskiego? On mówi, wystarczy być systematycznym. 15 minut dziennie, 6 dni w tygodniu. Czytałem, słuchałem, piłem kawę, brałem jakiś dialog. Się nauczyłem, przez 2 lata się nauczyłem francuskiego. Co on robił? Mi to zaimponowało, słuchajcie. To był gość, nie wiem jak teraz jego życie się toczy, to był gość pokorny, to był gość cholernie pracowity, to był gość, który w 92 roku szedł kilkaset metrów przed metą, gdzie miał metal srebrny, ściągli go niesprawiedliwie z trasy, że niby został zdyskwalifikowany. 4 lata później miał 1 złoto, 8 lat później miał 2 złote olimpijskie. W ogóle fenomen, gdzieś jest w tej, gdzie są zasłużeni, w tej całym, tak jest. Ale gość się cały czas rozwija. Mi to zaimponował, że on przy całej tej prostocie, że cały czas się gdzieś rozwija. Mówił, że to niedużo kosztuje, a zawsze zostaje. Czy będziemy milionerami, czy nie będziemy? Czy w ogóle mamy takie ambicje, czy nie mamy? Bo nie, ja na przykład nie mam już takiej ambicji. Ale na przykład chciałbym być milionerem na innych poziomach. Są pewne poziomy rozwoju, na których chciałbym być milionerem. To jesteśmy zobowiązani, żeby się rozwijać. Bez rozwoju, w zasadzie kiedy się nawet nie robimy coś przeciw rozwojowi, a kiedy zatrzymujemy się w rozwoju, to już się cofamy. Kolejny przykład. Henry Ford wypuścił pierwszy samochód seryjny dla ludzi. Chyba T-Model się nazywał. Kapitalne auto na każdą kieszeń, początek XX wieku, szok. Gość odnosi niesamowity sukces. A jego inżynier, projektant mówi, słuchaj szefie, nic nie zmieniamy od kilku lat. Musimy coś zmienić, musimy się rozwijać. Po którymś upomnieniu Henry Ford zwolnił tego człowieka. Ten człowiek przyszedł do konkurencji. Natomiast po kilkunastu latach już Ford nie był na czołówce. Już weszły inne auta. Weszły niemieckie Mercedesy, weszły Citroeny francuskie, weszła Ameryka, zaczęła wchodzić Japonia. Przestał się rozwijać. Gość zapiekł się, było mu tak wygodnie, tak ciepło, że przestał się rozwijać, a mądrych ludzi, których miał, nie to, że nie słuchał, to pozwalniał. Druga sprawa, to już bardziej takie współczesne czasy. No w kurtce. Takie telefony Nokia, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. Ja się na tym wychowałem. 15 lat temu to był luksus. Znaczy dla mnie dalej to luksus, bo 2 tygodnie mi trzyma bateria w tej Nokii. Nokia miała rynek światowy w ręku, w kieszeni. Wyobraźcie sobie, że 4% PKB całej Finlandii, całego kraju, to było dochody Nokii. Czyli 1,25 budżetu całego kraju to robiła Nokia. No, oczywiście nie robiła wszystkiego, tylko podatek, który odprowadzała. Niesamowity potencjał, cały świat miała. Ale Nokia nie pomyślała o tym, żeby się rozwijać i nie pomyślała o smartfonach. I w pewnym momencie Nokia została do tyłu. Ona teraz nadrabia, ale już tego nie nadrobi. Już nigdy nie nadrobi tego, bo zatrzymali gdzieś koło zamachowe, którym jest rozwój, jest zdobywanie rynku. Już było tak dobrze z tymi Nokiami, legendarna 3310, do tych różnych modeli, że oni zapomnieli, że mają się rozwijać, że mają udoskonalać, że mają usprawniać. Zaczynają się na pewnym rozwoju. No niestety, no, nawet patrząc na przyrodę, widzimy, że jednak ewolucja i rozwój idzie cały czas. To jest nie do zatrzymania. Albo się rozwijamy, albo się zatrzymamy i giniemy. Dalej, dobrze jest, przy tym trzecim punkcie jesteśmy. Słuchajcie, a to nie praca zmienia człowieka, to człowiek zmienia pracę. Czyli zamiast narzekać, zawsze można pomyśleć o zmianie. Łatwo się mówi? Być może łatwo się mówi, ale gdybyśmy popatrzyli na tą znajomą ze Stanów, ona będąc tą naczelną finansistką, przecież zawsze może wrócić do sprzątania. Jak będzie miała taki kaprys albo do bogatego domu, albo na ofisy. Natomiast ktoś, kto został na poziomie ofisów, czy nawet bogatego domu, nie przeskoczy tak szybko. Być może nigdy nie przeskoczy. Albo braknie mu czasu, albo umiejętności. Albo zegar biologiczny go skasuje. Trzeba też się zastanowić, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z naszymi finansami albo z naszą pracą, co nas interesuje i gdzie to mogę znaleźć. Powiedzmy, komuś nie podoba się, że zarabia średnia krajowa to jest chyba 1300 teraz na rękę. Powiedzmy, te 1300 mu się nie podoba. Albo nie starcza mu, albo ma jakieś inne powody. Trzeba się zastanowić, ile chce zarabiać i gdzie jest ta kasa. Czyli trzeba mądrze podjąć decyzję i mądrze się przekwalifikować. Oczywiście to wymaga czasu. To wymaga po pierwsze bardzo często odłożenia środków finansowych, żeby taką decyzję podjąć, żeby się dokształcić, ewentualnie zadłużenia się, ryzyka i rozpoznania. Ok, czwarty punkt. Dwaj sklepikarze. Stadion Narodowy w Warszawie jest teraz piękny, z dachem nowoczesny i mecze się ogląda świetnie, ale stadion to był kiedyś dziesięciolecia, który był największym bazarem, targowiskiem, gango-jarmakiem Europy. Można tam było kupić wszystko, były tam różne nacje. Największy jarmark Europy. I było tam dwóch sklepikarzy, którzy handlowali radiomagnetofonami. Kasety jeszcze pamiętamy pewnie. Jamniki dwukasetowe sprzedawały. Można było z jednej kasety przegrywać na drugą. Jeden gość bardzo dobrze to robił. Uwielbiał swoją pracę i pochłaniała go ta praca, że w zasadzie poza sklep nie wychylał nosa. Robił to świetnie, zarabiał przyzwoicie, ale nie wychylał nosa poza sklep. Jakby uwielbiał pracę, dłużej pracował, był zadowolony, był w tym dobry. Drugi sklepikarz też był w to dość był dobry, natomiast zaczął się coraz bardziej rozglądać na boki. I zaczął obszarać, że może otworzyć gdzieś drugi biznes. Kosztowało go to więcej pracy, kosztowało go to więcej energii. Na początku. Później otworzył trzeci sklep i czwarty sklep. Później w sklepie nie sprzedawał. A później w sklepie się już nie pojawiał, miał już tyle sklepów. Koordynował. Na początku harował więcej. Później niewiele. Kilka godzin na pewno. Później miał ludzi od pracy. Po kilkunastu latach ten gość miał 1/3 rynku radiomagnetofonów i odtwarzaczy muzyki w Europie. Skumał się z Chińczykami, zaryzykował, powęszył, odpowiednich ludzi zatrudnił. Niby dwaj, niby obydwoje byli w tym dobrzy, kochali swoją pracę, ale różnica jest w tym, że pierwszy za bardzo był skupiony na sobie i swoim sklepie. Czyli nie miał szerokokątnego patrzenia. Fokus poszedł na jego sklepik i też nie orientował się, co się dzieje wokół. Być może on nie ignorował tego jak Nokia albo jak Henry Ford. Ale być może albo mu nikt nie doradził, albo nie chciał rozglądnąć się na możliwości, jakie były wokół. Koniec końców stadion zburzono, postawiono nowy, piękny, unijny, świecący stadion. Czyli koniec końców, raczej optymistycznie jego historia się nie skończyła. Co można z tej historii dwóch sklepikarzy wywnioskować, to, że warto się rozglądać, że warto szukać usprawnień, że warto ryzykować, że nie do końca dobrze jest skupiać się na sobie. No, dobrze jest skupiać się na sobie, ale nie tylko. Piąta rzecz. Czas. Czas to jeden z najważniejszych parametrów w biznesie. Nawet gdzieś to weszło do języka. Czas to pieniądz. To jest międzynarodowe przysłowie. Nie jesteśmy tutaj akurat jak Zabłocki na mydle, czy jakieś inne typowo polskie przysłowia. Czas to pieniądz znajdziemy w większości języków nowoczesnych. No są takie języki, gdzie nie ma w ogóle własności ani zajęków dzierżawczych. Jakieś takie prymitywne, więc tam pewnie czas jest dla nich czasem, nawet go nie mierzą, więc to nie jest pieniądz. Pieniądze nie znają. Ale generalnie w nowoczesnych nawet językach, a język to jest przecież sposób myślenia, jakiego języka używam, w jakim języku się wyrażam, tak myślę. I to czas to pieniądz, więc jest jakaś korelacja między czasem i pieniądzem. I tutaj autor posłużył się przykładem kopania rowu. Dwóch ludzi dostało zlecenie kopania rowu, wymiary podane i zabrali się do kopania. Jeden rzucił się na rów i zaczął kopać, a drugi najpierw zlustrował ten rów, jak się do tego zabrać, poszukał usprawnień. Nie wziął łopaty tak jak ten pierwszy, podzwonił, porównał, wynajął koparkę, wykopał rów, opłacił koparkę, dostał za wykopanie rowu. Okazało się, że zrobił to o wiele szybciej niż tamten. Tamten nic nie zainwestował, tylko własne siły, mięśnie, ale dalej kopał. Ten zainwestował w koparkę, zrobił rekonesans, zarobił mniej, ale miał o wiele więcej czasu. Po którymś rowie dostał rabat od koparki. Po którymś setrowie kupił sobie koparkę. Ten wziął się od razu do roboty, nie patrzył na usprawnienia, jak się do tego zabrać. Autor książki porównuje to do gospodarki polskiej i niemieckiej. Nie do końca się zgodzę, ale jest coś w tym prawdy, że gospodarka niemiecka opiera się nie na tym, jak mam to zrobić, ale jak to ma być zrobione. Czyli jakich środków, jakich narzędzi, jakich ludzi, jakich możliwości użyję, żeby to zadanie wykonać, podczas gdy bardzo często, oczywiście z różnych powodów historyczno gdzieś tam przeszłości, nasza gospodarka mimo wszystko jest oparta, jak ma to być zrobione i chwytamy się do roboty. Stąd jeżeli słyszymy gdzieś jakieś ekonomiczne wiadomości się słyszy w radiu, jesteśmy pierwszym producentem mebli w Europie. Bomba. Sprzęt AGD chyba już wyprzedzili Włochów, Polacy są też pierwsi. Ale guzik z tego, jak niewiele z tego mamy. Jesteśmy tylko tanią siłą roboczą. Toczy się wielka wojna o opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych. No, jak to jest, że opodatkowuje się polskie firmy, polskie sklepiki i zażyna się je, a wielkie korporacje, które odprowadzają pieniądze do swojego kraju, jakieś ulgi, bo one szantażują, że podniosą ceny. Paranoja jakaś. W pewien sposób nawet faworyzujemy zagraniczny rynek i zagraniczne podmioty, dobijając swoje. I teraz, przypuszczam, że autorowi o to chodziło. Co robi Niemiec? Niemiec po pierwsze faworyzuje swoją gospodarkę. Po drugie, Niemca uczy się w szkole, od szkoły podstawowej, mają jakieś tam podstawy przedsiębiorczości. Jest tam doktryna patriotyzm ekonomiczny. To znaczy Niemiec, jak sobie jedzie autostradą niemieckim autobanem bezpłatnym, Düsseldorf, Dortmund, i brakuje mu w niemieckim aucie benzyny, to zajeżdża na niemiecką stację benzynową. Dodatkowo kupuje sobie niemiecki napój energetyczny, niemieckie żelki i dalej wraca na niemiecką drogę niemieckim samochodem, do którego niemiecki rząd daje niemieckie pieniądze, niemieckie dopłaty z niemieckich podatków. Niemiec, jeżeli daje pozwolenie podmiotowi gospodarczemu, to najpierw się zastanowi, ile może z niego wyciągnąć, chyba że jest to niemiecki podmiot, to wtedy wie, że pieniądze zostaną w Niemczech. Zostaną odprowadzone do budżetu niemieckiego. Patriotyzm ekonomiczny. Ze mnie kilku kolegów się śmieje, że tankuję tylko na Orlenie. A ja mówię, mimo wszystko będę zapieczony. Nie będę tankował na rosyjskim Lukoilu. Broń Boże, broń. Nie kupię rosyjskiej ropy. Nie kupię nawet na Slofnafcie słowackiej ropy. Kupię na Orlenie. Polską, porządnie rafinowaną, pachnącą benzynkę. A w sklepie staram się kupować polskie produkty. Nie kupię niemieckiego jogurtu, no bo co tam Niemiec mógł wrzucić do tego jogurtu? Kupię na przykład z Magdy, z szafla, bo wiem, że to pewnie te krowy tutaj są pasione na tych łąkach. To czasem może kosztować więcej. Ale koniec końców, to się, gdyby zaczęto uczyć ludzi, to się gospodarce opłaca. I w ten sposób to jest jakby nawóz dla właśnie lokalnych milionerów. Bo jak zaczniemy kupować jakieś niemieckie, NRD, RFN, DDR, jogurty, to zarabia jakiś tam niemiecki Bauer. Jakiś tam Deutsche Bauer zarabia na tym. Ale kiedy kupujemy, mimo że na początku albo porównywalne ceny mogą być droższe, lokalne produkty, to w zasadzie dajemy podmiotom, to tworzymy lokalnych milionerów. Gdzie tu logika? Logika jest prosta. Im więcej milionerów mieszka koło ciebie, tym bogatszy jesteś ty. Bo milioner płaci wysokie podatki, bo milioner inwestuje, bo milioner to, co teraz się zaczyna coraz bardziej pojawiać i co się coraz bardziej trend robi, jest prospołeczny, charytatywny. Milioner da jakiś tam milion, jeszcze sobie od podatku obliczy i wybuduje jakieś boisko. Chociaż nie, nam rząd wybudował boiska, na których nikt nie gra. Ale wybuduje jakąś bibliotekę. Albo studio, albo dom kultury. Albo zainwestuje w jakiś, nie wiem, skatepark, w ściankę spinaczkową. Cokolwiek. Jeżeli mieszka więcej milionerów, jeżeli to się robi standard, jeżeli mieszka więcej ludzi bogatych w danej okolicy, staje się to standardem, bardzo maleje przestępczość. No bo nie ma już jednego bogacza, na którego 100 gości się czai, jak go legalnie bądź nielegalnie obrabić, nie? Jak coś mu... Już nie ma takich 4-metrowych murów i 12 ochroniarzy, żeby on sobie swoim Maybachem wjechał i zamknął się jak w jakimś, nie wiem, jakiś kolumbijski mafiozo, który narkotyki sprzedaje. No bo jeżeli wszystkim się poprawia status, no to generalnie nie ma jakiejś takiej potrzeby. No, słuchajcie, w Szwajcarii na przykład to teraz są regiony, gdzie drzwi się nie zamyka. Na przykład ten frankofoniczny od jeziora Genewskiego, tam drzwi ludzie nie zamykają. Nie? To jest jakiś odlot. Te bliżej włoskie już zamykają, bo oni lubią Włochów i Włosi są troszkę bardziej tacy mniej kulturalni, już sami się wpraszają, zwiedzają i wynoszą pewne rzeczy od Szwajcarów. Ale na przykład ten bliżej Francji, bliżej Niemiec, Szwajcarzy w większości domów nie zamykają. To jest ciekawe, to jest niesamowite dla mnie. Czyli generalnie korzystamy na tym wszyscy. To już niedużo. Szósty punkt. Jest 8 punktów. Szósty punkt to asceza. Nikt z nas nie jest milionerem, na szczęście, więc jesteśmy na podobnym poziomie. Więc jeżeli chcemy być milionerami, to nie dojdziemy do tego bez ascezy. Nawet jeżeli dostaniemy spadek jakichś milionów nie wiadomo skąd, to bez ascezy ta kasa nam się rozpłynie. Co to jest asceza? Nie chodzi tutaj o jakąś taką ojców pustyni, biczowanie, dwa razy w tygodniu jedzenie, czy jakiś tak jak w średniowieczu raz w tygodniu dzień na seks, to jeszcze asceza. Nie o to chodzi. Asceza w rozumieniu samoograniczania się. Czyli jestem w stanie się ograniczyć. No bo tak, ile można w końcu przeznaczyć na jedzenie? Jaka to może być różnica? Jak wygodnie można spać? No jaka jest różnica między, powiedzmy, jakimiś tam materacami? Asceza w rozumieniu rezygnowanie z pokusy po pierwsze zachłannego korzystania, po drugie lansowania się i popisywania się, a po trzecie z pokusy zatrzymania w rozwoju. W tym sensie asceza jest jedynym i zbawiennym środkiem dla przyszłych i obecnych milionerów. Jeżeli ktoś w pewnym momencie dojdzie do wniosku, ok, dorobiłem się teraz, czas korzystać. I charat korzysta ile może, to taki człowiek się rozwali. Jeżeli ktoś, bardzo częsty przypadek, dorobił się w ciągu życia milionów, ale nie wyrasta w milionach. I teraz sobie myślę, no ja wyrastałem w słabych warunkach, dorobiłem się, to niech chociaż moje dzieci mają. I nie wymaga od nich. Nie uciekł z samograniczenia estezy. To prędzej czy później te dzieci roztrwonią to, co dostaną, a nawet roztrwonią to, co jest jego. Asceza na każdym poziomie. Asceza to jest zapytanie się, czy ja rzeczywiście tego potrzebuję. Tutaj trochę takie moje wyznanie. Zaczynam się od zeszłego roku przyglądać ascezie i stosować ascezę, ponieważ bardzo łatwo popłynąć w ascezie, bez ascezy. Czy ja naprawdę, kurczę, nie przesłuchałem jeszcze tych płyt, a już chcę kupić następną płytę, bo promocja. Kurczę, zamówiłem kolejne 3 książki, ale jeszcze jestem w plecy z przeczytaniem. Lubię czytać, ale jeszcze nie przeczytałem tamtych. Czy ja rzeczywiście tego potrzebuję? Asceza na przykład, jak idę na zakupy. Po jaką cholerę mi 2 siatki zakupów? Mieszkam sam i często się zdarza, że czegoś się już nie da zjeść i trzeba wyrzucić. Gdybym stosował ascezę, to nie miałbym takiego problemu. Kupowałbym tyle, ile potrzebuję. Nie na zapas, jak wiewiórka, orzeszki, czy tam kasztanki zbieram. Asceza na przykład w kontaktach. Żeby nie zwariować. Żeby mieć czas dla samego siebie, żeby się wyciszyć. Żeby w jakiejś tam orgii aktywności znaleźć Boga. Znaleźć jakieś prowadzenie, znaleźć jakiś punkt odniesienia. Można sobie wytłumaczyć, a trzeba relacje, trzeba dbać o ludzi. Chwileczkę, ale jeżeli cały świat zyska, ma szkodę na duszy poniosę, to na guzik mi to. Czasem może by zrezygnować z jakiegoś, z jakiejś imprezy, chociaż strasznie bym chciał iść, ale kurczę, posiedzę sam może. Albo a pójdę sobie w góry na spacer. Asceza w wielu wymiarach, bo to samo rozwijanie, doskonalenie się to jest asceza, bo to jest powiedzenie mojemu egoizmowi nie. Łatwo siąść w wygodnym fotelu, w kapciach, które się dostało na Mikołaja albo pod choinkę i włączyć sobie telewizor. Ale gorzej otworzyć, nie wiem, książkę, jakieś ćwiczenia do francuskiego albo ubrać kurtkę i iść na pół godziny nad Dunajec. Asceza to mówienie mojemu egoizmowi, mojemu komfortowi, mojemu nad nieproporcjonalnie dużemu skupieniu na siebie, na swoim wyglądzie, imidżu, cokolwiek. To jest mówienie temu nie. Jest coś więcej. Asceza jest czymś pięknym. Jak teraz czytam o ascezie, jak czytam, co tam ojciec Pio wypisuje o tej ascezie, to jest w ogóle inny wymiar. To asceza nas gdzieś przynosi na inny wymiar. Nam się wydaje, że skoczę, nażrę się jakiegoś sushi, wypiję jakiegoś tam bordowskie wino i to już jest w ogóle, jestem na jakimś tam poziomie. Puszczę sobie jeszcze jakiegoś tam muzykę, jakiś tam film. Po prostu super kultura ekstremalna, Skandynawia, jakiś tam film, gdzie nie wiem, 2 gejów patrzy na drzewo, ale to jest kultura wysoka, to wszyscy polecają, a wystarczy po prostu pójść w ascezę. To wtedy się wychodzi na wyższy poziom, to wtedy widzę, kurka, no amok, jak w klapkach, kurczę, jakbym się nie zatrzymał, to bym gonił jak jakiś spłoszony koń nad morskim okiem, w klapkach, z prawa, z lewa. Bo ekolodzy. Jednym z elementów ascezy jest post. A jak przypominam od Starego Testamentu, w Biblii są 3 mocne, bardzo mocne oręża, broń. To jest post, jałmużna i modlitwa. Jak poczytamy proroków w Starym Testamencie, na przykład Estery, na przykład tych małych proroków, Sofoniaszów, Habakuków, Amosów, post, jałmużna, modlitwa. Tam nie ma jakichś, kurczę, efektów specjalnych. 3 proste zasady. I ten post, ta asceza to jest nic innego jak post, tylko nie chcę tutaj używać słowa post, bo ktoś pomyśli, że milioner musi, nie wiem, co drugi dzień jeść chleb i wodę tylko. Tu chodzi o ascezę w sensie samoograniczania się, samokontrolowania się. To, czy ja tego... pamiętam, że ksiądz Tomasz kiedyś, jak się on się nazywał? Gutzmann, który tutaj w Sandze z nami urzędował kilka lat temu. On kiedyś mówił o jakiejś takiej świętej rodzinie włoskiej i tam była taka dziewczynka, która była gdzieś coś tam, została świętą czy jakąś, będzie świętą. I ona wspominała ojca, oni byli z bogatego domu, ale ojciec, taka była właśnie asceza, dyscyplina, ale miłość, nie jaka była asceza bez miłości, no to to jest obóz koncentracyjny, nie? Dyscyplina bez miłości to jest obóz koncentracyjny, to wszyscy wiemy, nie? Czy sami w stosunku do siebie, czy do innych. I ona opowiadała, że ojciec jakby nie odmawiał im wielu rzeczy, ale wcześniej pytał, ale zastanów się i pomyśl, czy to jest ci potrzebne, a później przyjdź i porozmawiamy. I on z tymi dziewczynkami od małego rozmawiał, szukali za jej przeciw, robili tak jakby taki biznesplan, negocjowali, czy rzeczywiście ten, nie wiem, ten rower, ten samochodzik, ta lalka, później ta książka, ten samochód i tak dalej, czy jest ci potrzebny, czy nie. I brak ascezy zgubił wielu milionerów. Bo ktoś mieszkał w pięknym mieszkaniu, w kamienicy, w mieście, a nagle chciał sobie zbudować pałac. Obroty nieco zmalały, jeden wspólnik go wykiwał, domu nie dokończył, bank siadł na jednym i na drugim i został na zielonej czy na psiej trawce. Bo za bardzo się podkręcił. Bo taka była moda i każdy biznesem budował dom, więc on też budował dom. Asceza to samoograniczanie się. Wiecie, jest ciekawy fenomen, jak jest zawsze boom gospodarczy, to ludzie remontują mieszkania. To jest fenomen, to jest udowodnione. Ludzie dostają amoku. Jakaś orgia remontów. Dobre, eleganckie, fajne mieszkania ludzie remontują, bo jest boom i wszyscy remontują. Koniec końców, te mieszkania jest w gorszym stanie, bo fachowców wtedy nie ma. Albo są takie stawki, że się zadłużają, żeby wyremontować mieszkanie. Po co? Nie wiadomo po co. Zbadana prawidłowość wariowania ludzi. Kiedy jest boom gospodarczy, zaczyna się zakaźne remontowanie mieszkań i domów. Po co? Nie wiadomo. Fachowców? Nie znajdziesz. Pseudofachowców? Znajdziesz stawki ekstremalne. Po co? Nie wiadomo. Oczywiście wtedy wszystko się nakręca, bo materiały budowlane nagle idą do góry i worek cementu 3 razy jest droższy, a jak się robi kryzys, jest 4 razy tańszy. Czemu? Nie wiadomo. Mam taki obraz też. Kiedyś odwiedziłem mojego brata. To był rok 2009. To był mój brat najstarszy, mieszka już 15 lat w Stanach. I na jego ulicy, gdzie on mieszka, 3/4 domów było for sale i tak dalej. Pytam się, co to jakaś... Te domy na nowe nie wyglądają, a wygląda to jakby to deweloper teraz oddał. Mówi, nie, kryzys. Bank wszystko zabiera. 3/4 domów bank siadł. No i jego kolega miał tam dom, pytam się, to Paweł, ile taki dom kosztuje? Taki typowy, jak gdzieś na filmach widzimy, uliczka, te drzewa jakieś tam rosną, ludzie przed domami, barbecue się dymi. On mówi, no $230,000 tam, nie? Mówię, no i co? No i mówię, że przestał spłacać, no bo bank mu tego nie robi jakichś przefinansowań, no i się nie opłaca. Mówię, jak to się nie opłaca? No bo teraz on jest warty 69 tysięcy. Mówię, ten sam dom? Ten sam dom. No to dlaczego zapłaciłeś więcej niż 3 razy? Ponad 3 razy. No wszyscy kupowali, a wtedy były takie ceny. To jest ciekawe. Potrzebowałeś tego domu? Nie, no takie, miałem takie mieszkanie, taki apartament. Po jaką kolejkę ci ten dom? Wszyscy kupowali domy. Aha. Wszyscy idą w ogień, idziemy w ogień. Wszyscy skaczą, skaczemy. Zdrowa ekonomia to jest analizowanie. I teraz taki drugi przykład podam. Kiedyś pracowałem... Znaczy uważam, że dobrze zrobić różne rzeczy w życiu. Próbować. Nawet jeżeli mam do czegoś dołożyć albo nie zarobić na tym, to próbuję. Jak byłem w Stanach u brata, nauczyłem się budować płoty. Kiedyś może sobie albo wam wybuduję płot. Wiem ile wiercić, wiem jak pionować, wiem, że drzewo cedrowe jest najlepsze, bo robak się nie chwyci. Coś tam mnie nauczył. Niby nic, a może kiedyś będzie ciężko, będę budował płoty. Pracowałem też w fabryce, robiłem okna i drzwi. Czyli składałem okna plastikowe i skręcałem, a też kleiłem drzwi, takie panele, PBC. Rok pracowałem z takim Bangladeszem. Nauczyłem się wycinać, nauczyłem się frezować. Trochę rzeczy się nauczyłem. Niby nic, a kiedyś mi się to może przydać. I będąc tam, widziałem, jak ludzie wariowali. Wtedy był boom. 2004-2005 mieszkałem wtedy za granicą. Po prostu przyjechali ludzie. Szok. W tydzień zarabiali tyle, co tutaj w 3 miesiące. Wydawało się, że są panami świata. A ja miałem taką książkę, że mój tata miał, ale podpatrywałem, że była taka prosta sinusoida, cykl gospodarczy. Góra, dołek, góra, dołek. No i po roku zjechałem, tyle odłożyłem, co chciałem odłożyć. Chciałem odłożyć na studiach, miałem tę jakąś tam wizję tego. No to koledzy mówili, że to jest w ogóle głupota, ty coś kamikarny, chłopie, posiedź tu, zarób, to jest jak u Pana Boga za piecem. Tu, kurczę, można imprezować, ciach, ciach, tu to. Ja mówię, nie, mam tam jakiś tam plan. Mówię, a poza tym ten boom się kiedyś skończył. Coś ty zwariował, przecież to nawet Anglicy przyjeżdżają do Irlandii pracować, nawet z Australii, to jest taka kasa, a ty takie głupoty gadasz. Słuchajcie, przyjechałem tam w 2009 roku, bo drugi mój brat tam mieszka, no to mam miejscówkę, ja jeżdżę tam na ferie, kupię jakiś tani bilet, za darmo mam czasy i jadę tam. Kryzys jak skurczybyk. To po prostu pomór. Tam był pomór. Pracują 2 dni w tygodniu. Jak pracowali po 6, część tych gości mnie omijała na ulicy. Ja tych gości znałem, ja im coś tam tłumaczyłem, załatwiałem w banku. Część tych gości, tak jakby spuścić powietrze, została 1/4 tych gości. Ale mnie nie omijali. Część tych gości miała jakiś honor i mówili, no to jakoś to przewidziałeś, to jakieś takie... Do kościoła, żeś chodził z tym bratem, gdzie prorocą. Ja nie prorocą. Otwórz byle jaką książkę. Zresztą zakłysnąłeś się. Zacząłeś wierzyć w mamonę, w gospodarkę. Do czego zmierzam? Do tego, że bez ascezy, bez obserwowania i bez czegoś większego niż chęć stania się milionerem, rozwalimy się. Mam tutaj na myśli odnośnik do Boga. Bez odniesienia do Boga rozwalimy się. Rozwalimy się. Jeżeli uwierzymy w ekonomię, jeżeli uwierzymy w gospodarkę, jeżeli się w niej zakochamy, jeżeli będziemy uwielbiać, no to skończymy tak jak ona. Będzie boom, ale później będzie depresja. Dobrze. Za długo. Punkt 7 odminę, punkt 8. Zasada Pareto. Znamy taką zasadę? 80-20? To był taki gość, który obserwował Włochy XVIII-XIX wieku. Zbadał i doszedł do takiego wniosku, że 80% bogactwa Włoch leży tylko w 20% obywateli. Czyli prawie całe bogactwo leży około 1/5. 80-20. I autor mówi, że w swoim życiu dopatrzył się tej prawidłowości. Czyli uczymy się na egzamin i 80% czasu marnujemy, bo dubiemy w nosie, bimbamy, robimy 17 herbatę i uczymy się wtedy niewiele, 20% przyswajamy, ale później jak dostajemy kopniaka, dostajemy stresa, dostajemy telefon, co było na egzaminach, to w 20% czasu nauczymy się 80%. Te, które żyliśmy przed bimbami. I gość doszedł do tej prawidłowości, że był przemęczony. Mówił, no, żył na jakieś 100-120-130%. Po prostu sen, wszystko gdzieś tam poszło, bo on chciał robić. Był takim robotnikiem. Tylko, że gdzieś się w tym zakręcił, doszedł do wniosku, jak skreślę z tego 80%, to mimo, że żyje na 130%, to i tak mi zostanie 50% wolnego czasu. A te 20%, które zostaną, to być może by niepotrzebne. A zostanie to, co jest konkretne. I gość zaleca, żeby coś takiego robić w życiu. Czyli jakąś taką, nie wiem, brakuje nam czasu, zrobić listę aktywności i wykreślić to, co w zasadzie nie daje owoców. Albo daje nikłe owoce, cierpkie owoce. A inwestować w to, co rzeczywiście daje owoce. Żeby się nie okazało, że obkładamy krzaczek, który jest nieurodzajny, a urodzajny krzaki zaniedbujemy. I to jest zasada Pareto, czyli gdzieś tam analizowanie, co rzeczywiście daje nam życie, daje nam rozwój, daje nam pokój, daje nam wzrost, a co gdzieś tam albo jest neutralne, albo jest obojętne, albo nas gdzieś dołuje, albo to, co w to inwestujemy, nie działa. Czyli trochę takie marketingowe podejście do zarządzania czasem, aktywnościami. Wszystko, dzięki.